Dobrze, drodzy święci, przechodzimy do Księgi Rut. To wspaniała księga, składa się z czterech rozdziałów. Przeczytam temat tej księdze, poświęcamy trzy poselstwa, 10, 11 i 12. Poselstwo 10 omawia głębsze znaczenie każdego rozdziału tej księgi, czyli tych czterech rozdziałów. To piękna księga. Temat jest następujący. Rut wybiera cel, korzysta z przysługującego jej prawa, szuka odpoczynku i otrzymuje nagrodę ze względu na Bożą ekonomię. To są te cztery rozdziały. Rozdział pierwszy mówi o wyborze celu przez Rut. Rozdział drugi o skorzystaniu przez nią z przysługującego jej prawa. Rozdział trzeci o szukaniu odpoczynku, a rozdział czwarty o otrzymaniu nagrody ze względu na Bożą ekonomię. To wspaniałe. Zobaczymy to podczas czytania tego planu. W następnym poselstwie, bardzo ważnym, zobaczymy, że Boaz i Rut są typami Chrystusa i Kościoła. W poprzednim poselstwie zaś zobaczyliśmy, że w Księdze Sędziów w Pańskich oczach wielce niegodziwe jest to, gdy nie przyjmujemy Pana jako Króla, naszego Pana, głowę i męża. To nie błahostka, zatem modlić się, Panie, obieramy Cię dzisiaj za Króla, Pana, głowę i męża. To dlatego w Ewangelii Mateusza 1:1 zaczyna się od rodowodu, od syna Dawida, syna Abrahama. Powinniśmy raczej powiedzieć syna Abrahama, syna Dawida, ponieważ Abraham był przed Dawidem. Jednak zgodnie z boską myślą, syn Dawida jest pierwszy, ponieważ musimy przyjąć Chrystusa najpierw jako króla. To rzeczywistość Chrystusa, który jest synem Dawida. Potem rzeczywistością Chrystusa, który jest synem Abrahama, jedynym jego nasieniem jest to, że jest on błogosławieństwem Abrahama. W świetle Galatów 3:14 jest nim zwieńczony duch. Duch jest błogosławieństwem Abrahama, a fizycznym aspektem tego błogosławieństwa jest dobra ziemia. Tak więc możemy radować się Chrystusem jako naszym błogosławieństwem jedynie wtedy, gdy obierzemy Go wpierw za Króla. On będzie miał nas pod swoim władaniem, będzie naszym Królem, Panem, a potem może być naszym błogosławieństwem. Zachęcam każdego, kto to ogląda, do przeczytania pierwszego poselstwa ze studium życia listu do Rzymian, ponieważ to studium życia pokazuje, że cała Biblia to obraz historii miłosnej pary wielkiej jak wszechświat. Czyż nie jest to wspaniałe? Nigdy byśmy się nie spodziewali, że pierwsze poselstwo powie nam o tym, iż cała Biblia to historia miłosna tej pary. Ale cała Biblia o tym właśnie mówi. Chciałbym zaznaczyć, że na początku tych planów zamieszczone są najważniejsze stwierdzenia. Każdy to otrzymał. Chciałbym przeczytać czwarte, które samo w sobie obejmuje to poselstwo. Aby być normalnymi chrześcijanami, jednymi z dzisiejszych zwycięzców, tu przerwę, to pokazuje nam, że aby być normalnym chrześcijaninem, to znaczy być zwycięzcą. Zwycięzca to nie ktoś szczególny, to ktoś normalny. Dlatego książki Watchmana Nee zatytułowane są Normalna wiara chrześcijańska, normalne chrześcijańskie życie Kościoła. Kiedy autor używa słowa normalny, to w tym sensie, że tak jak być powinno. jak być powinno. Zanim przyszedłem na pierwsze spotkanie, brat, który mnie tam zaprowadził, nie był jeszcze w życiu kościoła, ale spotkał jednego z braci w autobusie. Przyszliśmy więc na spotkanie kościoła w Houston. Chodziliśmy w różne miejsca, ponieważ nie wiedzieliśmy, co robić. Kochaliśmy Pana. Chodziliśmy w różne miejsca. Powiedział mi, że zabiera mnie na spotkanie kościoła w Houston. Zapytam, co to takiego? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Rzekłem, bracie George, mam nadzieję, że on to teraz ogląda. Jest kościoła w Houston. Co to za bracia i siostry? Wyjaśnił Ed. Częstokroć ci bracia i siostry wstają i mówią, Panie Jezu, kocham Cię. Zdziwiłem się, naprawdę? Nigdy w życiu o niczym takim nie słyszałem. Potem zacząłem zdawać sobie sprawę, że to normalne. To normalne powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię. Jeśli łączy nas miłość z Panem, naszym mężem, to z pewnością powinniśmy mówić, Panie Jezu, kocham Cię. Czyż nie? W każdym razie chcemy prowadzić normalne życie chrześcijańskie i mieć normalną wiarę chrześcijańską, żeby prowadzić normalne życie Kościoła. Czytam dalej. Aby być normalnymi chrześcijanami, jednymi z dzisiejszych zwycięzców, odpowiedzieć na obecne Pańskie wezwanie i zaspokoić Jego obecną potrzebę w odzyskiwaniu, musimy być dzisiejszymi rutami, które zwracają się do Bożej ekonomii, wchodzą do ziemi Immanuela, to z Księgi Izajasza 8:8, czyli dobrej ziemi, wchodzą do ziemi Immanuela i poślubiają Chrystusa, żeby zrodzić Go i zaspokoić potrzebę, jaką obecnie ma zarówno Bóg, jak i człowiek. Bardzo mi się podoba to czwarte stwierdzenie. Jest doprawdy wspaniałe. Mam też nadzieję, że rozwiniemy je w miarę omawiania tego planu. Chciałbym wskazać, że przed wygłoszeniem pierwszego poselstwa mówiliśmy o ukrytym, głębszym znaczeniu ksiąg Jozłego sędziów i Rut. Ostatnie kilka linijek tego tekstu napisanego przez brata Lee przypomina to czwarte najważniejsze stwierdzenie. Mimo wszystko to przeczytam. Musimy być dzisiejszymi rutami, żeby zwrócić się ku Bożej ekonomii, wejść do ziemi Immanuela i pobrać się z Chrystusem, byśmy mogli wydać Go na świat i zaspokoić dzisiaj potrzebę człowieka. Posłuchajmy tego. To powinno stanowić głębsze znaczenie tych trzech ksiąg, Jozłego, sędziów i Rut. Nie tylko Księgi Rut, lecz także Jozłego i sędziów. I ostatnie zdanie. To szkolenie powinno zaowocować zyskaniem dla Chrystusa ziemi obiecanej przez Boga i wydaniem na świat tego wspaniałego Chrystusa, żeby zaspokoić dzisiejszą potrzebę zarówno Boga, jak i człowieka. Jeśli pamiętamy to pierwsze poselstwo, mówiliśmy, co znaczy zyskać dla Chrystusa ziemię obiecaną przez Boga. Ponieważ ta ziemia to typ Chrystusa, mówi to nam, i brat Lee mówi, że zyskać ziemię dla Chrystusa to zyskać Chrystusa dla Chrystusa. Co to oznacza? Zachęcam do przeczytania poselstwa szóstego ze studium życia Księgi Jozłego. Powiem o tym kilka słów. Kiedy zyskujemy Chrystusa, On staje się naszym doświadczeniem i radością. Posłuchajcie i tego. Wówczas Chrystus staje się w nas tym, czym powinien być. Tym, czym powinien być. Zatem to, że zyskujemy Chrystusa, posiadamy Go, doświadczamy i radujemy się Nim, czyni Go dla nas kimś rzeczywistym. To służy nie tylko temu, byśmy się radowali Nim, lecz także Chrystus staje się w nas tym, czym być powinien. To właśnie znaczy zyskać Chrystusa dla Chrystusa. Kiedy Go zyskujemy, On staje się w nas tym, czym powinien być i czym być pragnie. Zyskujemy zatem Chrystusa dla Chrystusa. Zyskujemy dla Niego ziemię obiecaną przez Boga. Tak radujemy się Chrystusem, żeby On stał się w nas tym, czym powinien być i żeby uzyskać zbiorowy wyraz w siebie. Tak wchodzimy do dobrej ziemi, ziemi Emanuela. Teraz przejdźmy do planu. Punkt pierwszy rzymski. Pięknie napisany. Sądzę, że pochodzi to z pierwszego przypisu do Księgi Rut. Zachęcam, żeby do tego poselstwa przeczytać całe cztery rozdziały tej księgi. Nie jest to wcale trudne. Przeczytawszy na nowo, zakochacie się w Panu. Oglądałem jedno z poselstw na stronie internetowej lsm.org na temat Księgi Rut. Dzielenie brata Lee. W pewnym momencie, nie pamiętałem tego, poprosił mnie, bym wstał i przeczytał kilka wersetów, które omawiał. Chciał, żebym przeczytał kilka wersetów dla wszystkich obecnych. Wstałem więc. Oczywiście inaczej wtedy wyglądałem. Miałem czarne włosy, nic nie wspomnę o wadze. Wyglądałem zupełnie inaczej. O wiele, wiele młodziej. Coś bardzo mnie poruszyło, święci. Brat Lee mówił pewne treści z planu, a potem chciał, żebym przeczytał określone wersety. Kiedy czytałem, przerywał. Czasem dzielił się na temat tego, co przeczytałem, na swój sposób, ale jednocześnie był zachwycony treścią tego, o czym mówił tak bardzo. Zachwycał się Biblią. Można było powiedzieć, że ten człowiek kocha Biblię bez reszty. Każde słowo, jakie wychodziło z jego ust, udzielało życia. Przerywał mi. Przerwij, bracie Ed. Mówił coś. Przerwij, bracie Ed. O, to takie urocze, takie przyjemne. Przeczytam punkt rzymski pierwszy. Księga Sędziów to księga o żałosnych dziejach Izraela, mrocznych i nikczemnych. Czy nie byłoby to okropne, gdybyśmy zakończyli na Księdze Sędziów? Dzięki niech będą jednak Panu, jest też Księga Rut po tej Księdze Sędziów. Dalej Księga Rut, dodatek do Księgi Sędziów. Księga Rut rozgrywa się w tym samym czasie, co Księga Sędziów. Główną postacią jest oczywiście Rut. Jest też Boaz, Noemi. To główne postacie, ale najważniejsza jest Rut. Więc to dodatek do Księgi Sędziów. To wspaniała historia pewnej pary. Jasna i aromatyczna. Czyż nie jest to wspaniałe? Podoba mi się, jak to nasz brat napisał. Jasna i aromatyczna. Zapytam, ale nie odpowiadajcie na głos. Czy wasze małżeństwo jest jasne i aromatyczne? Powinno być takie. Taką powinniśmy mieć więź z Panem, który jest naszym mężem, pełną światła, jasną, aromatyczną. To dlatego Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, jesteśmy zapachem Chrystusa dla Boga. Oznacza to, że kiedy przebywamy z Pawłem i jego współpracownikami, jest coś nieuchwytnego, co się z nimi wiąże. Wydzielają oni zapach Chrystusowy. Jak opisać zapach? To nie do opisania, to bardzo tajemnicze, ale w boskiej i mistycznej sferze chcemy być tymi, którzy są przesyceni Chrystusem i stają się Jego zapachem. To historia wspaniałej pary, jasna i aromatyczna. I dalej. Główna bohaterka tej historii, Ruth, jest niczym lilia, która wyrasta z ciernistego krzewu i niczym jasna gwiazda, która świeci w ciemną noc. Jak dla mnie to boska i mistyczna poezja. To prawdę wspaniałe. Wśród krzewów ciernistych wyrasta lilia. Jaki kontrast. Pośród tej ciemnej nocy Ruth jest jasną gwiazdą. Jasną gwiazdą, która świeci w ciemną noc. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Każdy punkt rzymski mówi o jednym z rozdziałów listu do Rzymian. Punkt rzymski drugi, rozdział pierwszy Księgi Rut, mówi o odstąpieniu przez Elimeleka od odpoczynku w Bożej ekonomii, powrocie Noemi do tego odpoczynku i wybraniu przez Rut swojego celu. Święci, ogromnie lubię posługę. To, jak nasz brat o tym mówi, jest po prostu wspaniałe. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre słowa na stronie lsm.org. Te słowa są podkreślone. Odstąpienie, powrót, wybranie. To wspaniały paralelizm. Odstąpienie, powrót, wybranie. Elimelek był mężem Noemi. Miała ona, dwóch synów. Poślubili oni Moabitki. Biblia używa mocnych słów, gdy mówi o Moabitach, a to z powodu bałwochwalstwa i sprzeciwu okazywanego Izraelowi. Bóg surowo o nich mówił. Noemi ma męża, dwóch synów, którzy byli Izraelitami. Jej mąż odstępuje, odchodzi z powodu głodu w ziemi, ale nie powinien tego w ogóle robić. Nie powinien. Nieważne, co się dzieje. Nie powinien odchodzić do Moabu, do świata i bałwochwalczej ziemi. Ale tak postąpił. I co było dalej? Pismo Święte mówi nam, że Elimelek zmarł, on i jego dwóch synów zmarli. Noemi, wdowa, została się z dwiema synowymi. Wspaniałe jest to, że jej synowe naprawdę ją kochały. Obecnie teściowe stwarzają kłopoty, ale tak nie było w tym wypadku. Jej synowe ją kochały, a ona je. Kiedy więc jej mąż zmarł i synowie, podjęła decyzję o powrocie do dobrej ziemi. Nie miała wyboru. Poszła za mężem. On odszedł i ona z nim poszła i została wdową. Nie miała już synów, tylko dwie synowe Moabitki. I podjęła silną decyzję. Wracam do dobrej ziemi, a także do Betlejem. Oni stamtąd pochodzili, gdzie urodził się Chrystus. To ma duże znaczenie. Przeczytam kilka wersetów z pierwszego rozdziału Księgi Rut. od wersetu 8. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, że każda z was znalazła dom u boku swojego męża. I pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Podoba mi się to, że pozostała. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Boga pisanego małą literą. Ci bogowie byli czymś naprawdę złym. To byli Baalowie, Aszery. Mówiliśmy o tym w poprzednim poselstwie, że Baal, Bóg Kananejczyków, był płci męskiej i Aszera, bogini płci żeńskiej. Oddawanie czci Baalowi obejmowało ofiary z dzieci. Niemoralność. To było okropne. Ona więc wróciła do swych bogów. To byli bogowie Moabitów. Noemi rzekła do Rut: zawróć i ty ze swoją szwagierką. Martwiła się o nie obydwie. Jeśli pójdziecie ze mną, nie będziecie miały mężów. Posłuchajcie tego, ogromnie to lubię. Słynne słowa Rut, pełne znaczenia. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. A Bóg twój, Bóg mój. Co wy na to? Innymi słowy, zostawmy ich. To nie są bogowie. Jest tylko jeden Bóg, twój Bóg. On będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy tam doszły, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie. I kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara. Imię Noemi znaczy przyjemne, a Mara gorycz. Noemi mówiła tu: już nie jest przyjemnie, ale napełnia mnie gorycz. I dalej mówi: gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Wyszłam stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, przyjemna, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa. spół moabskich, a przyszły do Betlejemu we właściwym czasie, na początku żniwa jęczmiennego. To niezwykłe. Na początku żniwa jęczmiennego. Naomi powiedziała, wyszłam stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą. Jeśli przeczytamy całą tę księgę, pod koniec Naomi jest tak napełniona, że przelewa się Trójjedynym Bogiem. Jest po prostu napełniona. Punkt A. Księga Rut to księga o odpoczynku. Odpoczynkiem szabatu jest Chrystus jako nasz odpoczynek, przedstawiony w formie typu przez dobrą ziemię Kanaan. Musimy zobaczyć, że Księga Rut to księga o odpoczynku. Nowy Testament, zwłaszcza List do Hebrajczyków, pokazuje nam, że odpoczynkiem szabatu jest Chrystus jako nasz odpoczynek, przedstawiony w formie typu przez dobrą ziemię Kanaan, ponieważ Księga Powtórzonego Prawa 12:9 mówi wyraźnie, gdyż dotychczas nie doszliśmy jeszcze do miejsca spoczynku i do posiadłości, które Pan Bóg Twój Tobie daje. Tym odpoczynkiem była dobra ziemia. Teraz zobaczmy, jakie znaczenie ma odpoczynek w Bożej myśli. Punkt pierwszy. Bóg odpoczął siódmego dnia, ponieważ osiągnął to, czego pragnął. Ma w swym sercu pragnienie mieć na ziemi człowieka, który będzie go wyrażał w jego obrazie i reprezentował, sprawując jego panowanie. Kiedy więc Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ten reprezentował go z jego panowaniem. W świetle Księgi Rodzaju 1:26 Bóg uzyskał to, co pragnął. Ponieważ uzyskał to, czego pragnął, odpoczął siódmego dnia. To znaczenie odpoczynku, Bożego odpoczynku. On ma pragnienie w sercu znaleźć zaspokojenie w tym, że człowiek wyraża go w jego obrazie i panuje w nim, z nim i dla niego, z jego panowaniem. To tak naprawdę wieczny Boży zamysł. Rzeczywistość tego znajdujemy w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian 8:28-29 to widzimy, gdzie Pan mówi przez Pawła, wszystko współdziała ku dobremu. Myślę, że wielu z nas wie, że niestety poza odzyskiwaniem wielu interpretuje ten fragment, wszystko współdziała ku dobremu, że znaczy to, iż coś mi się złego przytrafiło, ale wyjdzie to na dobre. Samochód mi się zepsuł, nabędę nowy. Coś się wydarzyło, otrzymałem niską ocenę ze sprawdzianu. Wyjdzie mi to na dobre. Taka definicja dobra nie jest właściwa. Czym jest dobro w tych wersetach 8:28-29? To dobro to w wersecie 29 upodobnienie do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Tym jest dobro. Wszystko, czyli otoczenie, wszelkie sytuacje, ludzie, sprawy, współdziała razem ku dobremu. Dlaczego wszyscy ludzie, całe otoczenie, wszelkie sytuacje, środowisko stanowiące piec, w którym żyjemy zewnętrznie, współdziała ku dobremu, żeby upodobnić nas do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Drugi list do Koryntian 3:18 mówi o przeobrażeniu. Tego powinniśmy codziennie doświadczać. Codziennie nasza twarz powinna być odsłonięta. Werset 3:16 mówi, że kiedykolwiek serce zwraca się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. To pokazuje tak naprawdę, że niezwrócone serce stanowi zasłonę. Kiedy jednak zwracamy swe serce do Pana, zasłona zostaje zdjęta i dzieje się coś wspaniałego. Wydaje się, że to coś bardzo prostego, ale to jak przekładnia, która napędza całą maszynerię wiecznej Bożej ekonomii i czyni ją skuteczną w naszym osobistym i zbiorowym doświadczeniu, żeby wypełniło się pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu, żebyśmy byli Jego ciałem i oblubienicą. Werset tak brzmi: my wszyscy jednak z osłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, oglądamy Pana, zwracamy do Niego serce. Lubię pieśń dziecięcą: Panie, strzeż, proszę Cię, serca mego dziś miękkim, zachowuj je, póki młode jest. Nie pamiętam całości, nie zaśpiewam głosu, nie mam dobrego, więc utracicie coś z mojego dzielenia przez te kilka minut. Ale lubię tę piosenkę. Pamiętam, jak moi chłopcy byli mali, śpiewali ją. Powinniśmy ją śpiewać. Panie, strzeż, proszę Cię, serca mego dziś. Strzeż, niech zwraca się do Ciebie przez cały dzień. Tak więc zwracamy swe serce, zasłona jest zdjęta i oglądamy i odbijamy jak zwierciadło. Nasze serce jest jak zwierciadło. I co się dzieje? Pan jest w naszym duchu. Dalej werset nas odnosi do Pana jako ducha. On jest Panem Duchem. Jest w naszym duchu w świetle pierwszego listu Piotra 3:4. Nasz duch jest ukrytym człowiekiem serca. Nasze serce składa się z umysłu, emocji, woli, też sumienia. Sumienie to część ducha i serca. Powiedzmy jednak o głównych arteriach naszego psychicznego serca, umyśle, emocjach i woli. Nasz duch to ukryty człowiek serca. Oznacza to, że nasze serce otacza ducha. Tak więc zwrócić serce do Pana to zwrócić je do Niego w naszym duchu. W dodatkach są zamieszczone pieśni o zwracaniu się do ducha. Musimy zwracać się do naszego ducha. Dlaczego? Ponieważ gdy zwracamy się do Pana ducha w naszym duchu, oglądamy Go. A gdy oglądamy, to wspaniałe. On w nas się wlewa. Jak teraz na przykład. Mam nadzieję, że Pan w nas się wszystkich wlewa. Serce zwraca się do Niego i oglądamy Go. On w nas się wlewa. I co więcej, kiedy w nas się wlewa, odbijamy Go wobec innych i On wlewa się też w nich za naszym pośrednictwem. Tak więc udzielamy innym samego Boga, którego oglądamy. Tak więc oglądamy i odbijamy jak zwierciadła chwałę Pana. Dzieje apostolskie, rozdział 7, nawiązuje do Boga, który jest Bogiem chwały. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale Ojciec jest Ojcem chwały. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, Pan jest Panem chwały. A w pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale, Duch jest Duchem chwały. Cały więc trójjedyny Bóg jest chwałą. Oglądamy więc Go, który jest chwałą, a oglądając Go, jednocześnie, samoczynnie, odbijamy Go wobec innych. Podobają mi się słowa: jesteśmy przeobrażani. Jesteśmy przeobrażani. Tych słów powinniśmy doświadczać codziennie, co chwilę. Musimy trwać w tym procesie przeobrażenia. Zaczyna się od serca, które się zwraca. zaczyna się od prostej modlitwy. Panie Jezu, dzięki Twemu miłosierdziu zwracam do Ciebie swe serce. Na początku Księgi Zachariasza, wersja odzyskiwania. Wróćcie do mnie, to ja wrócę do Was. Czyż to nie jest wspaniałe? Jeśli wrócicie do Niego, to i On wróci do Was. W innych wersjach przeczytamy, zwróćcie się do mnie, a ja zwrócę się do Was. Też mi się to podoba. Jeśli zwróciliśmy się do Niego, On zwróci się do Was. Wracamy do Niego, a On wróci do Was. Tak więc, jeśli jesteśmy przeobrażani, kiedy zwracamy swe serce do Pana, podobają mi się kolejne słowa. Posłuchajmy w ten sam obraz. Słowo obraz występuje w liście w Księdze Rodzaju 1:26. Oznacza to, że kiedy zwracamy serce do Pana, oglądamy Go i On się nam udziela. Odbijamy Go wobec innych. My, ci, których Pan dał nam pod opiekę, trwamy w procesie przeobrażenia w ten sam obraz zmartwychwstałego i otoczonego chwałą Chrystusa. Trwamy w procesie przeobrażenia w ten sam obraz od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Codziennie powinniśmy się przeobrażać od jednego stopnia chwały do innego. Innymi słowy, codziennie powinno w nas przybywać chwały, Boga chwały, Ojca chwały, Pana chwały, Ducha chwały. On codziennie powinien w nas się powiększać dzięki temu, że zwracamy do Niego serce, do Pana Ducha, który jest w naszym duchu. Jeśli przeczytacie Studium Życia drugiego listu do Koryntian, przytoczę jedno z tego studium, jak od Pana Ducha, a wcześniej od chwały do chwały. W Studium Życia czytamy od chwały do chwały, czyli od Pana Ducha do Pana Ducha. Oznacza to od jednego stopnia chwały do innego. Oznacza to od jednego stopnia Pana Ducha do innego. Czyli Pan Duch w nas się powiększa, rośnie od chwały do chwały. To codziennie powinno w nas się odbywać. List do Rzymian 5:17 mówi o reprezentowaniu przez nas Chrystusa, łącznie z Jego panowaniem. Jeśli bowiem przez przewinienie Adama śmierć królowała poprzez niego, śmierć królowała, ale potem Pan mówi przez Pawła następujące słowa, o wiele bardziej. Ogromnie lubię te słowa, o wiele bardziej. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą królować w życiu. Obfitość daru sprawiedliwości służy naszemu prawnemu odkupieniu. Obfitość łaski organicznemu zbawieniu. Dlaczego organiczne zbawienie jest pierwsze, a prawne odkupienie drugie? Ponieważ organiczne zbawienie to główny element wiecznego Bożego zamysłu. Prawne odkupienie wiąże się z upadkiem człowieka. To dlatego przy stole pańskim najpierw przyjmujemy chleb. Z logicznego punktu widzenia najpierw przyjmujemy kielich. Jednak wpierw przyjmujemy chleb, ponieważ Bóg taki pierwotnie miał zamysł, żebyśmy przyjmowali go jako duchowy pokarm i chleb życia w swoim duchu, nim się konstytuujemy w duszy i ciele, żebyśmy się stali tacy sami jak On. Tak więc codziennie musimy przyjmować obfitość łaski. Cztery wersety dalej, w wersecie 21 Paweł mówi, tak też łaska królowała poprzez sprawiedliwość. Łaska to Bóg w Chrystusie jako duchu, żebyśmy Nim się radowali. W słowniku objaśniającym znaczenie słów greckich przeczytamy, że łaska oznacza coś, co powoduje lub sprawia przyjemność, rozkosz. Podoba mi się to, co powoduje lub sprawia przyjemność, rozkosz. Tym jest dla nas Pan, naszą przyjemnością, rozkoszą, radością. Chcemy więc, żeby ta radość z Chrystusa w nas królowała. To dlatego Paweł w liście do Hebrajczyków 4,16 nakłania nas do tego, byśmy podchodzili do tronu łaski. Tron ten tak naprawdę jest w naszym duchu. Ściśle mówiąc, to osoba. Sam Chrystus jest w nas tronem łaski. Kiedy zasiada w nas jako łaska, staje się w nas tronem łaski. I w pełni podlegamy Jemu, naszemu Panu, głowie, królowi i mężowi. Jeszcze jeden werset o panowaniu. Księga Objawienia 22:5 mówi o wieczności przyszłej. Nie wiem, kto teraz mnie ogląda. Powiem każdemu z was. Znam wasz koniec. Nie ma znaczenia, co teraz odczuwacie. Koniec wasz jest chwalebny. Zakończenie jest chwalebne. I przeczytam dalej. Pan Bóg będzie na nich świecił, czyli na nas świecił na wieki. Pan będzie na nas świecił w wieczności i będą królować na wieki wieków. Czy słuchaliście Mesjasza, Händla? Napisał on wspaniałe oratorium, Mesjasz. Całość to wersety, nie jakieś opinie. Händel do wersetów ułożył muzykę, głównie ze Starego Testamentu. Część wersetów pochodzi z Nowego Testamentu. Księdze Objawienia, wcześniej przeczytamy o tym, że on będzie królował na wieki wieków. Brat Andrew opowiedział mi swego czasu, że kiedy król wysłuchał pierwszy raz Mesjasza, Händla, to było dawno temu, i potem zaśpiewał chór, będzie królował na wieki wieków. To bardzo inspirujące. Kiedy chór to zaśpiewał, król powstał. Słuchacze popatrzyli na króla. Lepiej my też wstańmy. Nie jesteśmy pewni, dlaczego on stoi. Każdy więc powstał. Idą słuchać Mesjasza Händla, a gdy te partie chór śpiewa, wszyscy powstają, nie wiedzą dlaczego stoją. Andrew opowiedział mi to, czego nigdy nie zapomnę. Brakuje mi go. Wieloma rzeczami się ze mną dzielił, które wciąż mam w sercu. Też w umyśle. Części mego serca. Ed, wiesz, że kiedy król powstał, inni też powstali, potem ktoś zapytał się króla. Królu, dlaczego powstałeś? Kiedy to odśpiewano, będzie królował na wieki wieków. Odpowiedź króla brzmiała, jestem królem, ale on jest królem królów. Ogromnie mi się to podoba. Jestem królem, ale on jest królem królów. I nie tylko będzie królował na wieki wieków. Księga Objawienia 22:5 mówi, będziemy królować na wieki wieków. Będziemy współkrólami. Co wy na to, Van? Będziesz królował na wieki wieków, bracie. Czy nie jest to dobra nowina? Bez względu na to, jak się czujemy, tak będzie z nami na koniec. Przejdźmy dalej, punkt drugi. W Starym Testamencie dobra ziemia była odpoczynkiem, ponieważ można tam było zbudować świątynię. Świątynia ta była ostatecznym zwieńczeniem wejścia dzieci Izraela do dobrej ziemi. Dzięki tej świątyni Bóg mógł mieć swój wyraz i reprezentację służące Jego Królestwu, rządom i zarządzaniu. Przytaczamy tu pierwszą Księgę Królewską 8:1-11. Przed wersetem 10 świątynię już zbudowano i umieszczono w niej sprzęty. Na ostatek wniesiono Arkę Przymierza. Ona znajdowała się w centrum świątyni. Oznacza to Chrystusa, który jest obecnością Trójjedynego Boga. Wniesiono Arkę. Czytamy, gdy zaś kapłani wychodzili z miejsca świętego, obłok napełnił dom Jahwe, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała Jahwe napełniła dom Jahwe. Bardzo mi się to podoba. Powinniśmy się modlić za Kościół w naszej miejscowości. Panie, niech Twoja chwała napełni Kościół w Anaheim. Niech Twoja chwała napełni wszystkie kościoły w Twoim odzyskiwaniu. Wyrażenie dom Jahwe ma duże znaczenie. Przejdę dalej. Punkt trzeci. Chrystus jest dla świętych odpoczynkiem na trzech etapach. Podpunkt A. W wieku Kościoła niebiański Chrystus, ten, który wyrażał Boga, reprezentował Go i zaspokoił, i który odpoczywa od swojego dzieła i siedzi po prawej ręce Boga w niebiosach, jest dla nas odpoczynkiem w naszym duchu. Jako nasz odpoczynek jest naszym doskonałym pokojem i pełnym zaspokojeniem. Tak definiujemy odpoczynek. Czym on jest? To doskonały pokój. To pełne zaspokojenie. Święci, wszyscy możemy zaświadczyć, że doznajemy doskonałego pokoju jedynie wtedy, gdy cieszymy się obecnością Chrystusa. Kiedy przebywamy prawdziwie w Jego obecności, cieszymy się wtedy doskonałym pokojem. Kiedy przebywamy prawdziwie w Jego obecności, doświadczamy Jego uśmiechu, cieszymy się pełnym zaspokojeniem. To dlatego Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, dodam jeszcze werset 30. Pan wzywa tu ludzi, by przychodzili do Niego. Jacy ludzie? Którzy się trudzą i są obciążeni. Czasem w życiu Kościoła możemy myśleć, że się trudzimy, jesteśmy obciążeni. Jimmy, może Ty tak myślisz, jesteś dyrektorem szkoły Ecclesia Wood. Nie odpowiadaj mi na to. Czasem, nawet w życiu Kościoła, służymy tu, tam, robimy to, bracia chcą, żebym zrobił tamto, ale jeśli mamy poczucie, że jesteśmy obciążeni w niewłaściwy sposób, powinna zapalić się w nas lampka ostrzegawcza. Coś jest nie tak. Ponieważ Chrystus tutaj powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie i obciążeni jesteście, a ja wam dam odpoczynek. To obietnica. Przyjdźcie do mnie. To nie drobnostka powiedzieć, Panie Jezu, przychodzę teraz właśnie do Ciebie. Obiecałeś mi odpoczynek. Panie Jezu, daj mi teraz odpocząć. On nie ma wyboru. To zabarł w swojej woli. Zapisał nam ten odpoczynek, mnie i Tobie. Dalej powiedział, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, gdyż jestem potulny i uniżonego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. To prawdziwy odpoczynek. Gdzie? On, który jest odpoczynkiem, znajduje się w naszym duchu, ale kiedy mamy z nim styczność w swoim duchu, on rozprzestrzenia się do naszego umysłu, emocji i woli, żebyśmy cieszyli się odpoczynkiem nie tylko w duchu, lecz także w duszy. Skąd bierze się wewnętrzny niepokój? Z umysłu, z woli, z emocji. Czytamy tu o braniu na siebie jarzma.
His yoke. We have to realize.
Werset 30. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię lekkie. Pan mówi, byśmy wzięli jego jarzmo na siebie. Czym jest to jarzmo? To wola Ojca. Jeśli biorę na siebie swoją wolę, nie będzie to łatwe. Ale jeśli jego wolę, to jego jarzmo jest łatwe do niesienia. Innymi słowy, Pan posyła mnie gdzieś. Wciąż pamiętam, jak służyłem w Irving, w biurze LSM-u. Bradley był wtedy na Tajwanie. W porze lunchu miałem taki zwyczaj, że szedłem na długi spacer i spędzałem czas z Panem. Po iluś takich dniach miałem sobie odczucie, żeby pojechać na Tajwan. Jedź na Tajwan. York i Beno tam już byli. Ja służyłem w biurze. Byłem jednym z redaktorów. Ron i ja redagowaliśmy posługę brata Lee. Panie, jak mam to zostawić? Miałem do zredagowania poselstwa. Żeby tam pojechać, musiałem zadzwonić do brata Lee. A nie chciałem tego robić, ale Pan mnie zatrzymał. Jedź do Tajpej, jedź. Dobrze, Panie, wygrałeś. Miałem więc społeczność z braćmi wiodącymi i zadzwoniłem do brata Lee. Mam takie odczucie, bracie Lee, żeby pojechać do Tajpej i być tam, gdzie ty, żeby wejść w twoje brzemię. Odparł, bardzo dobrze, bracie Ed, przyjedź do Tajpej. To była wola Ojca. To nie było dla mnie trudne. Wiecie, co przez to rozumiem? Pojechałem tam, ponieważ jego jarzmo niosłem, było łatwo je nieść. Jak tylko tam przyleciałem, zadzwoniłem ponownie do brata Lee. Już jestem. Co chciałbyś, żebym robił? Głoś Ewangelię. 40 dni trwało wówczas szkolenie dla starszych. Byliśmy poprzydzielani do różnych zespołów. Szliśmy i głosiliśmy Ewangelię. To były niezapomniane chwile. Byłem razem z bratem z Nowej Zelandii. Był podobnego wzrostu do mnie, prawie 2 metry. Z nami była nieduża siostra chińskojęzyczna z Tajwanu. Była malutka w porównaniu do nas, ale była bardzo droga. Tak bardzo kochała Pana. Nasza trójka szła razem. Czasem stawaliśmy przed domem z kamiennym murem. Zza tego muru nie było widać tej siostry, ale było widać brata Dona Pierce'a. Wciąż pamiętam, jak ten brat się nazywał. Mam nadzieję, że ogląda on to w Nowej Zelandii. Patrzyliśmy sponad muru. Amerykanie są dla tamtejszej ludności naprawdę wielcy. Owa siostra pochodziła z Tajwanu. Wspaniale się zachowywała. Ów czas głoszenia Ewangelii, kiedy ludzie przyjmowali zbawienie i chrzest. Nie opowiem niczego konkretnie, ale wiele się wydarzyło. To było naprawdę chwalebne. W każdym razie, ponownie zadzwoniłem do brata Lee. Nie pamiętam, czy chciał on, żebym zadzwonił do niego. Zadzwoniłem. W pierwszych słowach zapytał, ilu ochrzciliście? Oto pierwsze mnie zapytał, ilu ochrzciliście? Powiedziałem, ilu, odparł, bardzo dobrze. Wiedziałem, jak to brzmi po chińsku. Teraz już zapomniałem. W każdym razie to było łatwe, ponieważ Dzięki niech będą Panu, nie niosłem swego jarzma, niosłem Jego jarzmo, a Jego jarzmo łatwo nieść. Jego jarzmo to wykonywać wolę Ojca. Jego brzemię jest lekkie. Jeśli pracujemy dla Pana i brzemię jest ciężkie, to nie niosłem właściwego brzemienia. Musimy nieść Jego brzemię, czyli Jego dzieło, i wykonywać wolę Ojca. Pod koniec pobytu tam brat Lee poprosił mnie, bym przyjechał do pierwszej sali spotkań i pracował nad lekcjami życia. Pojechałem tam. York to pamięta. Z Minoru wtedy tam byłem. Miałem ponad 40 lat. Planowałem powrót do domu. Ruth miała urodzić nasze czwarte dziecko. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie dziewczynka, czy chłopczyk. Myśleliśmy, że to będzie dziewczynka. Wybraliśmy dla niej imię, nie dla chłopca, a urodził się chłopczyk. W każdym razie powiedziałem Minoru, że żona będzie niedługo rodzić. Mogło to się zdarzyć w każdej chwili. On rzekł, bracie Ed, musisz o tym powiedzieć bratu Lee. Minoru pomagał mi z językiem chińskim. Poszliśmy do biura brata Lee. Powiedziałem mu o tym, że żona będzie niedługo rodzić. Ed, pokaż mi w kalendarzu termin porodu. Podeszliśmy do kalendarza, wskazałem datę, to termin. Nie martw się, odparł. Do tego dnia skończymy. Odpowiedziałem, dobrze. Wyszliśmy z jego biura. Minoru powiedział mi, że nie uda się nam skończyć do tego dnia. O, Panie Jezu! Podzieliłem się tym z Bensonem. Ed, nie martw się. Brat Lee wie, kiedy powinieneś pojechać do domu. Będzie wiedział, kiedy powinieneś pojechać do domu. Nie martw się. Nie od razu mi to pomogło, ale coś mi pomogło. Gdy pracowaliśmy nad tymi lekcjami życia z bratem Lee, to był początek. Wyszedłem na dach budynku, żeby spędzić czas z Panem. W budynku trzecim na dachu można było spotkać wiele osób, ale na dachu budynku pierwszego byłem sam. Byłem wdzięczny, że nic mi nie przeszkadzało. Miałem ze sobą lekcję o obieraniu Chrystusa za wszystko na podstawie całego listu do Filipian. Chrystus jest tym i tym. Modliłem się tymi treściami. Po modlitwie napełnił mnie pokój. Pan, który był pokojem, nie ma kłopotu. Przyjmuję to. Powiedziałem amen na słowa Bensona. Było we mnie całkowite amen. Zszedłem ze schodów. Brat Lee szedł w moim kierunku. Wiecie, co mi powiedział? Bracie Ed, jedź do domu. Jedź do domu. Chciałem powiedzieć, nie. Nie, jedź. Teraz. Powiedziałem o tym Bensonowi. Ed, lepiej jedź do domu. Jak najszybciej. Ponieważ brat Lee powiedział, żebyś jechał. Dziecko może się urodzić w każdej chwili. Od razu pojechałem. W domu byłem na czas. Dzięki niech będą Panu za to. Urodził się nasz czwarty chłopiec. Chodzi mi o co? Jego jarzmo, które jest łatwe do niesienia, a jego brzemię jest lekkie. Przejdźmy do tysiącletniego królestwa, potomk B. W tysiącletnim królestwie to dlatego jesteśmy tu w odzyskiwaniu. Chcemy być w tym królestwie. Po usunięciu szatana z ziemi, Chrystus i zwycięzcy święci wyrażą Boga, będą go reprezentowali i przyniosą mu zaspokojenie. Wówczas Chrystus oraz królestwo będą pełniejszym odpoczynkiem dla zwycięskich świętych, którzy będą jego Jego współkrólami i będą mieli udział w Jego odpoczynku i cieszyli się nim. Przechodzimy do podpunktu C. W nowym niebie i nowej ziemi, po poddaniu sobie wszystkich wrogów, w tym śmierci, ostatniego wroga, Chrystus jako ten, który wszystko podbija, będzie dla wszystkich odkupionych przez Boga ludzi najpełniejszym odpoczynkiem na wieki. Czyż nie jest to wspaniałe? Nowa Jerozolima. My, oblubienica Chrystusa, Jego żona. On z nami się połączy, zespoli, zjednoczy. Będziemy napełnieni Chrystusem, odpoczynkiem. On będzie naszym doskonałym pokojem i pełnym zaspokojeniem. To dlatego nazwa Nowa Jerozolima składa się z Jeru, fundament, i szalem lub szalom, czyli pokój. Czyli Jerozolima to fundament pokoju. Czyli będziemy napełnieni trójjedynym Bogiem, ucieleśnionym w Chrystusie, urzeczywistnianym jako duch. On będzie naszym pokojem, prawdziwym pokojem na wieki. Punkt B. To, że Elimelek, mąż Noemi, opuścił dobrą ziemię, oznacza, iż odstąpił od odpoczynku w Bożej ekonomii i tym samym odciął od niej siebie. Odstąpił od Betlejem, miejsca, w którym miał się urodzić nadchodzący Chrystus, znajdującego się na terenach Judy, najlepszej części dobrej ziemi, na rzecz Moabu, bałwochwalczego kraju. Widzimy tu kontrast. Nie odstąpił, nie skręcił dopiero za granicą, ale odszedł z Betlejem, miejsca, w którym miał się urodzić nadchodzący Chrystus, o którym prorokował Michał w wersecie 5.1, że władca wyjdzie z Betlejem, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Cóż to za słowa? Oznacza to, że on wyjdzie z wieczności i wejdzie w czas ze swoją boskością, w ludzkość. Wyszedł on w swoim wcieleniu, ludzkim życiu, krzyżowaniu, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i wciąż wychodzi. Wszedł do naszego ducha, do umysłu, woli i emocji. Na koniec wejdzie w nasze ciało i otoczy je chwałą i przygotuje nas, swoją oblubienicę. On wychodzi, żeby być naszym mężem i spędzić miesiąc miodowy trwający 1000 lat. To jeden dzień, prawda? A potem na wieki będziemy jego żoną. Nie chcemy skręcać, odstępować i nie sprowadzić Chrystusa. To odnosi się do nas. Tak za pierwszym razem sprowadzono Chrystusa. Jeśli będziemy doświadczali Go, jak Noemi i Rut, one stanowiły tak naprawdę przedłużenie rodowodu Chrystusa. Gdyby nie wróciły do dobrej ziemi, Chrystus nie mógłby się wcielić. Dziękujemy Panu za Noemi, za Rut, za Boaza. Alleluja. Zachęcam do zapoznania się z tymi wersetami. Można je stosować. Przejdźmy do punktu C. Powrót Noemi do Ziemi Świętej był powrotem do odpoczynku w Bożej ekonomii z Moabu, bałwochwalczego kraju, na tereny Judy, ziemi Immanuela. Noemi przybyła do Betlejem, gdzie urodził się Chrystus. Posłuchajmy tego. Powróciła z Rut. Podkreśliłem to. Synową, którą dał jej Bóg. Wyobrażacie to sobie? Bóg dał jej synową, która była Moabitką. Komu by się coś takiego przyśniło? Bóg ostrzegł wcześniej dzieci Izraela przed Moabem, Moabitami, włącznie z Moabitkami. Ale nie należy szufladkować Boga. Jeśli On chce złamać zasadę, ma do tego podstawę. W Ewangeliach Pan rzekł, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Szabat nie jest dla Pana, ale Pan jest dla szabatu. Jeśli Dawid idzie przez pola obsiane zbożem w szabat i je ziarna, nie łamie szabatu w odczuciu Pana. Przeczytajcie o tym w Studium Życia Ewangelii Mateusza. Czyż to nie wspaniałe, że Bóg dał jej synową? Po co? W celu realizacji swojej ekonomii dotyczącej Chrystusa. Punkt D. Rut wybrała cel, jakim było uczestnictwo z Bożymi wybranymi w radowaniu się Chrystusem i stała się ważnym Jego przodkiem, który pomógł w narodzeniu się Chrystusa w ludzkości. W ten sposób wybrała Boga i Jego Królestwo w celu realizacji Bożej ekonomii dotyczącej Chrystusa. Powołujemy się tu na Ewangelię Mateusza 1, 5 i 6. Przeczytam. Salmon zrodził Boaza z Rahab. Salmon był prawdopodobnie jednym ze zwiadowców, którzy mieli wyszpiegować dobrą ziemię. Najpierw skontaktowali się z Rahab, Kananejką. Była ona nierządnicą. Ukryła jednakże zwiadowców, ponieważ to zrobiła na podstawie jej rozmowy z nimi, możemy zdać sobie sprawę, że zwróciła się ona do Boga, Boga Izraela, ukryła tych zwiadowców. Oni kazali jej wywiesić szkarłatny sznur w oknie jej mieszkania, żeby gdy Izraelici wejdą i zdobędą miasto, znaleźli ten sznur i ocalili ją samą i jej rodzinę. To zbawienie domostwa. Salmon był prawdopodobnie jednym z tych zwiadowców. O tym przeczytamy w posłudze. Poślubił Rahab. Kogo ona urodziła? Boaza. Niesamowite. On był jej synem. Ściśle mówiąc, to takiej osobie nie wyznaczylibyśmy pierwszego miejsca w kolejce do głoszenia Ewangelii, ale w Pańskich oczach jej należało ogłosić właśnie w pierwszej kolejności. Czasem odstawiamy innych dalej, ale powinni oni być na przodzie. Co z Samarytanką? Miała pięciu mężów, a ten, z kim mieszkała, nie był jej mężem. Powiedzielibyśmy, to nie jest dobry kandydat do ogłoszenia Ewangelii. Nie ma wykształcenia, jaka jest grzeszna. Pan całkowicie inaczej patrzył. Celowo nadrobił drogi do Sychar. Ten zbawca nadrabia drogi. Nadrobił drogi, żeby zyskać tę kobietę. W 8 rozdziale Ewangelii Jana zbawił cudzołożną kobietę. My nie różnimy się. Należymy do tej samej kategorii. Boaz zrodził Obeda z Rut. Salmon więc ożenił się z Rahab. Ona urodziła syna Boaza. Boaz poślubił Rut, Moabitkę. Ich synem był Obed. Ten z kolei zrodził Jessego. Jesse zrodził Dawida, króla, a Chrystus był jego synem. Kim była matka Boaza? Rahab. Kim była żona Boaza? Moabitką. A jego matka była Kananejką, nierządnicą. To fakt. Przekazuję to, co mówi Studium Życia. Zwróciła się ona jednak do Boga, do Bożego ludu. Nawróciła się, uzyskała odkupienie i poszła za jedynym Bogiem. Została zbawiona od zagłady. zbawienie wniosło ją w Trójjedynego Boga z Bożym ludem. W każdym razie, to niesamowite, że matką Boaza była Rahab, a jego żoną Rut. Tylko Bóg mógł coś takiego uczynić. Przejdźmy do punktu trzeciego rzymskiego. Przeczytam częściowo przypis trzeci do Ewangelii Mateusza 1:5. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, jeśli tylko mamy serce, które szuka Boga i Jego ludu, możemy zostać włączeni w Chrystusowe prawo pierworództwa. Czyż nie jest to wspaniałe? Musimy zatem się modlić: Panie, włóż we mnie serce, które będzie Ciebie szukało. Chcę być kimś, kto szuka Boga, kto nie tylko Jego szuka, lecz także Jego ludu. Szukam Twego ludu. To stawia nas na linii rodowodu. Oni weszli do rodowodu, gdyż przyprowadzili Chrystusa, który się wcielił. My teraz chcemy, żeby Chrystus powrócił na ziemię i ustanowił swoje królestwo na ziemi, pełne słodyczy i piękna. Przechodzimy do punktu C. Powrót Noemi do Ziemi Świętej był powrotem do odpoczynku w Bożej ekonomii z Moabu, bałwochwalczego kraju. O, już to czytałem, przepraszam, na tereny Judy, ziemi Manuela. Noemi przybyła do Betlejem, gdzie urodził się Chrystus. Czytałem to. Punkt D też raczej czytałem. Kiedy Rut zdecydowała, że powróci z Noemi, to tak naprawdę wybrała Boga, Jego królestwo w celu realizacji Jego ekonomii dotyczącej Chrystusa. Punkt trzeci rzymski. To drugi rozdział Księgi Rut. A o czym on mówi? Rozdział ten mówi o Rut jako o tej, która powróciła do Boga ze swego pogańskiego podłoża i skorzystała z prawa do uczestnictwa w bogatych płodach dziedzictwa Bożych wybranych. Przeczytawszy to, możemy się zdziwić. Rut, Moabitka, jest z Noemi prawdziwą Izraelitką. Jak mogła mieć prawo do uczestnictwa w bogatych płodach dobrej ziemi? Jak otrzymała do tego prawo? Oto w jaki sposób. Punkt A. Ponieważ Rut miała potrójny status przybysza, biedaka i wdowy, skorzystała z przysługującego jej prawa do zbierania pokłosia. Kiedy zbierała pokłosie, nie żebrała, lecz miała do tego prawo. Dlaczego tak mówimy? W punkcie B czytamy: Boży przepis w kwestii żniw mówił, że Jahwe pobłogosławi dzieci Izraela, jeśli zostawią one na narożnikach pól pokłosie dla ubogich, przybyszów, sierot i wdów. Rut więc była przybyszem, biedakiem i wdową. Skorzystała z przysługującego jej prawa do zbierania pokłosia w czasie żniw. Dzieci Izraela miały nakazane zostawiać na narożnikach pól pokłosie dla ubogich, przybyszów, sierot i wdów. To Księga Kapłańska, rozdział 23. Księga Powtórzonego Prawa 24:19 mówi: gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, żniwa trwają, stawiacie snopy, snop z tyłu pada, to nie wracajmy i nie zabierajmy go. To już nie jest Twoje. To dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby Ci błogosławił Pan, Bóg Twój, we wszystkim, co czynisz. To wspaniałe. Przejdę dalej. Punkt C. Boaz okazał posłuszeństwo temu przepisowi i tym samym zaświadczył o swej wielkiej wierze w Jahwę. Zgodnie z Bożą suwerennością przepis ten napisano jakby dla jednej osoby, Rut. To napisano dla niej, jednej osoby, Rut. Posłuchajmy, ona nie wiedziała, kim był Boaz, gdy zaczęła zbierać. Jej teściowa powiedziała jej o przepisie dotyczącego pokłosia. Rut więc odpowiedziała Noemi, że pójdzie i będzie zbierać pokłosie na polu. Ona na to, Pan niech Cię błogosławi, moja córko, moja synowo. Poszła więc znaleźć pole i doszła do pola Boaza. To była Boża suwerenność. Nie wiedziała, kim był Boaz. To niezwykłe. Przejdźmy do punktu D. Tak jak Rut miała prawo do radowania się płodami dobrej ziemi po przybyciu do niej, tak i my mamy prawo do radowania się Chrystusem jako naszą dobrą ziemią, po uwierzeniu w Niego. Święci to nasze prawo. Musimy skorzystać z przysługującego nam prawa. Dwukrotnie użyłem tu słowa prawo. Musimy korzystać ze swego prawa, tak jak Rut. To, że Rut skorzystała z przysługującego jej prawa do pozyskania i posiadania płodów dobrej ziemi, oznacza, że po uwierzeniu w Chrystusa i organicznym połączeniu się z Nim, posłuchajmy tego, w naszym połączonym duchu. Słyszeliście kiedyś takie słowa? Nasz duch jest połączonym duchem, który połączony jest z Panem. Więc musimy zacząć za Nim podążać, żeby Go zyskiwać, posiadać, doświadczać i Nim się radować. Tego przykładem był Paweł. Gdy napisał list do Filipian, pisał go mniej więcej prawie 26 lat po swoim nawróceniu. Był przeciwieństwem zadowolonego chrześcijanina. Był chrześcijaninem od wielu lat, ale uznawał wszystko ze swojej przeszłości za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i być znalezionym w Nim. Następnie wyraził swoje dążenie w trzech słowach, aby poznać Go. Na drodze do Damaszku, co najpierw Paweł powiedział Panu? Kim jesteś, Panie? Za tym wiele stoi. Przeczytamy o tym w studium życia Dziejów Apostolskich. Za tym wiele stoi. Kiedy powiedział Panie, od razu został zbawiony. Kim jesteś, Panie? Bum, zbawiony. O co tu mi chodzi? Od tamtego momentu w życiu chrześcijańskim i w życiu Kościoła prowadził poszukiwania, żeby poznać Chrystusa. Wiele lat później mówi, aby znać Go. A dalej oznajmia, nie, że już to osiągnąłem, czy już jestem wydoskonalony, ale dążę, wciąż dążę do Chrystusa, aby też pochwycić to, dlaczego także zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Innymi słowy, chcę pochwycić Chrystusa, ponieważ On mnie pochwycił. Dlaczego mnie pochwycił? Żebym ja Jego mógł pochwycić. Słowo pochwycić znaczy schwytać, złapać. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, możemy zaświadczyć, że w pewnym momencie naszego życia chrześcijańskiego lub życia Kościoła Chrystus nas schwytał, złapał, wziął nas w posiadanie. Dlaczego? Żebyśmy Jego mogli wziąć w posiadanie. Paweł mówi do braci, jedno czynię, chcę czynić to jedno, zapomnieć o tym, co za mną. Co wy na to? Żeby teraz zapomnieć o wszystkim, co za nami, co było wczoraj. Zapomnieć o tym wszystkim, co było zanim przyszliśmy na to spotkanie. To już za nami, czyż nie? Włącznie z Chrystusem, którego doświadczyliśmy. Cenimy tego, którego doświadczyliśmy. Nie chcemy, żeby to stało się przeszkodą w dalszym doświadczaniu Go. Zapominamy więc o tym, co za nami i wychylamy się ku temu, co przed nami, szerokiemu, niezbadanemu terytorium Chrystusa, który jest przed nami. I dążymy do celu. Co jest tym celem? Najpełniejsze, radowanie się Chrystusem. To nasz cel, najpełniejsze zyskanie Go, żeby zdobyć nagrodę. Nagrodą tą jest radowanie się bez reszty Chrystusem w tysiącletnim Królestwie. Paweł to dla nas wzór. Punkt T. Księga Rut przedstawia sposób, pozycję, kwalifikacje i prawo grzeszników do uczestnictwa w Chrystusie i radowania się Nim. Zgodnie z Bożym zarządzeniem, nam, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, nadano odpowiednie kwalifikacje i pozycję do tego, by korzystać z prawa do radowania się Chrystusem. List do Kolosan 1:12 jasno o tym mówi, że Ojciec uzdolnił nas do uczestnictwa w przyznanym dziale świętych w świetle. To oczywiste, że Paweł nawiązuje do dobrej ziemi, ponieważ ten przyznany dział nadano każdemu z dzieci, przydzielono im ziemię, żeby z niej korzystali. Zawsze podobał mi się werset 22:14 z Księgi Objawienia, mówiący o wieczności, ale też i o teraźniejszości. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa życia i aby wejść przez bramy do miasta. Wiemy, że dzisiaj musimy przejawiać nową Jerozolimę i ją wypracowywać. Święci, wiemy, że słowo błogosławiony znaczy szczęśliwy. Pozwólcie, że przytoczę jedno zdanie ze studium życia Księgi Rodzaju. Bóg chce nas uszczęśliwić. Co wy na to? Może musimy powiesić to na suficie, w sypialni. Bóg chce cię uszczęśliwić. Co wy na to? Macie założone maski, więc nie widzę, czy się uśmiechacie. Widzę tylko wasze oczy. Czasem, kiedy usługujemy słowem, patrzymy, czy ktoś wygląda na szczęśliwego, czy nie. Czy rozumiecie, dlaczego to mówię? Kiedy brat usługiwał słowem, któregoś razu powiedział do świętych ze szkolenia, nie mógłbym usługiwać tym, czym teraz usługuję, gdyby szkoleni nie siedzieli z przodu, przede mną. Dużo to dla niego znaczyło. To, kogo miał przed sobą. W każdym razie Bóg chce nas uszczęśliwić. Szczęśliwi są ci, którzy piorą swoje szaty. W czym? Drogocenne krwi Chrystusa. Codziennie musimy prać swoje szaty. Jeśli wyznajemy grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy. A krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z każdego grzechu. Tak więc spierzemy swoje szaty, by mieć prawo. Do czego? Do tego, by go jeść, drzewo życia. Codziennie korzystajmy z prawa. Mamy prawo do radowania się codziennie Chrystusem jako drzewem życia. Aby tak czynić, musimy prać swoje szaty. Kiedy to czynimy, mamy prawo do drzewa życia. Dzięki temu wchodzimy przez bramy do miasta. Ma to duże znaczenie. Powiem tak, bramy oznaczają Chrystusa. Wchodzimy więc przez Niego do miasta. Miasto ma duże znaczenie. Jedno, co znaczy, to ostateczny związek, inkorporację i zespolenie trójjedynego Boga z trójczęściowym człowiekiem. Tak więc jesteśmy błogosławieni, kiedy pierzemy swoje szaty, korzystamy z prawa do spożywania Chrystusa i radowania się Nim jako drzewem życia, żebyśmy weszli w rzeczywistość połączenia zespolenia i zinkorporowania z przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Punkt F. Księga Rut pod względem narracji jest urocza, poruszająca, przekonująca i poskramiająca. W drugim rozdziale tej aromatycznej historii ukazane są cztery typy. Pierwszy, Boaz, bogaty w majątek, przedstawia w formie typu Chrystusa, który jest bogaty w boską łaskę. Punkt drugi, polew obiecany przez Boga dobrej ziemi, przedstawia w formie typu wszechzawierającego Chrystusa, który jest źródłem wszelkich duchowych i boskich płodów, przynoszących Bożym wybranym zaopatrzenie w życie. Punkt trzeci, jęczmień i pszenica przedstawiają w formie typu Chrystusa, który jest materiałem do wytwarzania pokarmu zarówno dla Boga, jak i Jego ludu. Przechodzimy do czwartej sprawy, a mianowicie Rut, Moabitka. To wspaniałe. Rut, Moabitka, pogańska grzesznica, wyobcowana od Bożych obietnic, której udzielono prawa do uczestnictwa w pokłosiu po żniwach Bożych wybranych, przedstawia w formie typu pogańskie psy, mające przywilej uczestnictwa w Chrystusie jako okruchach spod stołu, pochodzących z działu dzieci wybranych przez Boga. Kananejka przyszła do Pana i zapytała Go, nazwała Go Panem, rzekła, o Panie, nazwała Go synem Dawida, ale nie stała na pozycji, która umożliwiałaby jej nazwanie Go takim imieniem, ponieważ taką pozycję mieli tylko Izraelici. Była poganką, chciała uzdrowienia jej córki, opętanej przez demona. On rzekł do niej, niedobrze jest wziąć chleb dzieci i rzucić szczeniętom. Pogan uważa się za psy. Słowo psy znaczy pupilki. To jej nie uraziło. Jestem tym zdumiony. Odpowiedziała, Panie, przecież i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Pewnego razu brat Lee wyliczał określenia Chrystusa z Nowego Testamentu. Zapomniał o jednym, okruchy. Powiedział, że zapomniał o jednym, o okruchach. Chrystus jest okruchami. Zachęcam, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do przeczytania książki zatytułowanej Jeść Pana. Na stronach 22 i 23 brat Lee mówi o Kananejce, która prosiła Pana, żeby coś dla niej zrobił. Ale Pan nie powiedział, że uzdrowi jej córkę. Rzekł, że jest chlebem, który ją nakarmi. Co to oznacza? Że Pan nie musi nic dla nas robić. Zamiast tego musimy Go jeść. Kiedykolwiek czegoś nam potrzeba, dowodzi to, że musimy Go jeść. Kiedy Kananejka poprosiła Pana Jezusa w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytam teraz tej książki, by uzdrowił jej chorą córkę, on jej odpowiedział, jestem okruchami, które możesz jeść. Niezależnie od tego, czy Twoja córka choruje, czy też nie, po prostu mnie jedz, jedz mnie, a Twoja córka zostanie uzdrowiona. Bracia i siostry, Wasze życie rodzinne nękają problemy, ponieważ nie jecie Jezusa. Gdy żony jedzą Jezusa, mężowie zmieniają się na lepsze. Gdy mężowie jedzą Jezusa, żony zmieniają się na lepsze. Gdy dzieci jedzą Jezusa, rodzice przestają być problemem. Gdy rodzice jedzą Pana Jezusa, dzieci się nawracają. Przyjmujcie Pana do swego wnętrza i pozwalajcie Mu, by stawał się Waszym życiem, jedzeniem i wszystkim. Wtedy Wasze okoliczności się zmienią. W istocie nie obchodzi nas to, czy znajdujemy się w dobrych, czy też w złych okolicznościach. Zależy nam wyłącznie na karmieniu się Panem. i czerpaniu z Niego. Pana można jeść. Najpierw jemy pod stołem, a po jakimś czasie jemy to, co znajduje się na stole. Gdy pogańskie psy jedzą Chrystusa, stają się dziećmi Bożymi. Czyż nie jest to chwalebne? Wciąż pamiętam, jakiego psa miałem poprzednio, kiedy wychodziliśmy z domu. Potem znajdowałem go w pokoju gościnnym, na stole, w stole jadalnym. Jeśli tam coś zostawiliśmy, wskakiwał na niego. Mówiłem do Ruth, że musimy wrócić do domu i wszystko sprzątnąć ze stołu. Dziękujemy Panu, że nie musimy wskakiwać na stół. Po prostu radujemy się nim jako okruchami spod stołu i samoczynnie będziemy go jedli przy stole, ponieważ będziemy prawdziwymi dziećmi Bożymi. Dobrze. Punkt czwarty. Rzymski. Czytamy w nim. Rozdział trzeci Księgi Rut mówi o poszukiwaniach przez Rut odpoczynku. Potem Noemi, jej teściowa, powiedziała do niej: moja córko, czy nie powinnam ci szukać odpoczynku, aby się dobrze miała? Punkt pierwszy. Noemi zdawała sobie sprawę z tego, że właściwą osobą na męża dla Rut był Boaz. Wiecie, Noemi była podekscytowana. Zapytała Rut: na czyim polu zbierałaś kłosy? Usłyszała, że na Boaza. Nie powiedziała: chwała Panu, wiecie, o co mi chodzi, ale była podekscytowana, ponieważ wiedziała, że Boaz był jej krewnym. Był inny, bliższy krewny, a Boaz był drugi. Powiemy o tym trochę dalej. Dlatego podjęła się roli pośrednika, żeby popchnąć Rut do małżeństwa. Niech to nie stanie się podstawą do kojarzenia małżeństw w życiu Kościoła. To ma szczególne odniesienie. Bradley powiedział nam, mogę pokazać to wam ze szkolenia dla starszych, bracia, nie kojarzcie małżeństw. Możecie oczywiście pomóc braciom i siostrom się modlić, szukać Pana, ale lepiej bądźcie ostrożni. Nie bądźcie swatami. Mówię o sferze fizycznej, ponieważ jeśli to nie wyjdzie, was obwinią. Powiedzą: bracie, dlaczego poleciłeś mi tę siostrę albo tego brata? Myślałem, że ten brat jest bohaterem, a okazało się, że jest faraonem. Jimmy, przyszedłeś do mnie, żeby mieć społeczność, tak? Nie powiedziałem ci, kto. Po prostu miałeś ze mną społeczność, ja miałem społeczność z tobą. Przyjąłeś pasienie, ja również. Razem dotknęliśmy się Pana. Twoja żona jest najlepsza ze wszystkich, bracie. Masz wspaniałą żonę. Twoja żona jest naprawdę drogocenna. Francis Ball i ja przemawialiśmy na ślubie Jimmy'ego. Prawda? To był dla nas wielki przywilej. Jakie to ma zastosowanie? Punkt drugi. Prawdziwi słudzy Nowego Testamentu są jak Noemi. W czym? W tym, że pobudzają wierzących Chrystusa do kochania Go jako swego oblubieńca, żeby obrali Go oni za swego męża. To dlatego Paweł mówi w drugim liście do Koryntian 11:2: zaręczyłem was bowiem jednemu mężowi, aby was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Taką pełnię posługę. Moja posługa polega na zaręczaniu innych z Chrystusem, żeby obierali oni go za męża. Święci, jeden ze znaków świadczących o tym, że podlegamy Bożej nowotestamentowej posłudze, polega na tym, że pobudza ona nas do kochania Pana Jezusa. Pobudza, czyż nie? Z pewnością tak. Mówiłem wam, że oglądałem fragment na stronie lsm.org. Nie wiem, ile to trwało minut, musiałem wyłączyć, ponieważ musiałem to przestudiować. Oglądnąwszy to, pokochałem Pana Jezusa bardziej. Powiedziałem o tym Rut w drodze tutaj. W każdym razie jestem wciąż oczarowany bratem Lee. Cenię go tak bardzo. Punkt trzeci. Zaznamy odpoczynku jedynie wtedy, kiedy obierzemy Chrystusa za swego męża. Musimy znać go jako swego męża i obierać go za kogoś takiego, żyjąc z nim w najbliższym i najserdeczniejszym kontakcie. Święci, codziennie oddawajmy się kochaniu Pana. Pierwsze co rano mówmy to: Panie Jezu, kocham Cię. Spojrzycie w lustro, nie wyglądacie dobrze. Powiecie: Panie Jezu, wciąż Cię kocham. Zacznijcie dzień od powiedzenia Panu, że Go kochacie. Punkt czwarty. Jeśli poślubimy Chrystusa, obierając Go za swego męża, nasze życie się odmieni. Zdamy sobie sprawę z tego, że musimy okazywać Mu małżeńską wierność i nauczymy się, jak radować się Chrystusem jako swoim życiem i swoją osobą, postępując i zachowując się w jedności z Nim. Punkt B. Przybywszy do dobrej ziemi i skorzystawszy z prawa do radowania się jej bogatymi płodami, Rut wciąż potrzebowała domu, żeby zaznać odpoczynku. Taki odpoczynek mogła uzyskać jedynie dzięki małżeństwu. Punkt pierwszy. Możemy być zbawieni i kochać Pana, ale żeby mieć dom dający nam odpoczynek, musimy poślubić Pana Jezusa. Święci, musimy odnieść to do naszego doświadczenia. Jeśli spędzacie czas z Panem, powinniście powiedzieć: Panie Jezu, chcę obrać Cię za swego męża teraz. Kocham Cię bez reszty. Obieram za mego męża. Obierając Cię za mego męża, obieram za mego Pana, głowę i króla. Co więcej, obieram za swoje życie uległości, żeby mógł poddać się Tobie jako mężowi. W każdym razie, to pełne znaczenia. Te wersety są bardzo znaczące. Przejdę teraz do punktu drugiego. Czytamy w nim: Chrystus, nasz mąż, i Kościół, nasz dom, tworzą dla nas kompletną całość, dzięki której możemy zaznawać właściwego i odpowiedniego odpoczynku. Myślę, że wielu może z nas o tym zaświadczyć. Kiedy moja żona przyszła pierwszy raz na spotkanie Kościoła, ona wyrastała w denominacji. Jej ojciec był pastorem. Spotkałem się z nią na uczelni. Nie byłem odrodzony, a ona tak. Modliła się za mnie. Po ukończeniu szkoły wiedziała, że musi się trzymać ode mnie z daleka, bo byłem niewierzącym. Pojechała daleko, a ja znalazłem się w Houston. I tam zostałem zbawiony. Po przyjęciu zbawienia przyszedłem do życia Kościoła. Modliła się o moje zbawienie, a ja modliłem się, żeby ona przyszła do życia Kościoła. Krótko mówiąc, trafiła na spotkanie Kościoła, siedziała tam, ja tu. O, Panie Jezu, miałem obawy. Jak Rut to wszystko przyjmie? Jedna z sióstr, siostra Judy Looper, Mary Wayne, z Rut stanęły i ogłosiły coś z hymnu. Rzekłem: chwała Panu. Mary Wayne zatroszczyła się o Rut i Rut tak w to weszła. Potem poszła do kuchni i pomagała w gotowaniu. Zapytano ją, z jakiego jest miasta. Odparła, że z miasta Scott, z Kansas. Nie było tam kościoła. Powiedziała mi i wielu świętym, że kiedy przyszła na to pierwsze spotkanie, czuła się jak w domu. W denominacji jej ojca w różnych grupach nigdy nie czuła się jak w domu. Tak się poczuła, kiedy przyszła pierwszy raz na spotkanie w kościele. W Psalmie 27:4 autor mówi, że pragnie jednego od Pana. Chce szukać jednego. Chce mieszkać w domu Jahwe po wszystkie dni, by oglądać piękno Jahwe i pytać się w Jego świątyni. Czym jest dom Jahwe? To nasz dom. Nasz dom to dom Jahwe. W świetle całego Pisma Świętego możemy powiedzieć, że Chrystus jest domem Jahwe, ponieważ Psalm 91 mówi: Panie, jesteś naszym mieszkaniem po wszystkie pokolenia. Ewangelia Jana 1:14 mówi, że Chrystus jest przybytkiem. Werset 2:19 oznajmia, że jest świątynią. Kościół jest naszym domem. Pierwszy list do Tymoteusza 3:15 mówi, że Kościół jest domem żywego Boga. Nowa Jerozolima będzie naszym domem. W wersecie 21:3 Kościół, Nowa Jerozolima jest przybytkiem Bożym. Werset 22 wskazuje, że Nowa Jerozolima to Boża świątynia. Ostatecznie nasz duch jest domem Jahwe. Łączę razem Kościół i naszego ducha. To coś praktycznego. Kościół jest naszym domem, a także nasz duch, ponieważ list do Efezjan 2:22 mówi, że mieszkanie Boże jest w naszym duchu. Czyż nie jest to wspaniałe? Kiedy przebywamy w swoim duchu, przebywamy w domu. Kiedy jesteśmy w kościele, zwłaszcza na spotkaniach kościoła, powiedziałbym też, że na spotkaniach posługi, powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy w domu. Punkt C. Jeśli rozważymy to w świetle Ewangelii Mateusza 1:5-6:16, dojdziemy do wniosku, że poszukiwanie przez ród odpoczynku służyło tak naprawdę przedłużeniu rodowodu, by sprowadzić na świat Chrystusa. Punkt D. Boaz powiedział ród: chociaż jestem krewnym, to jednak istnieje bliższy ode mnie krewny. To werset 3:12. We wcześniejszych wersetach Rut zrobiła wszystko, co Naomi jej powiedziała. Żeby poszła na pole Boaza, nie idź na pole kogoś innego. Boaz dał jej więcej pszenicy do fartucha. Sypał sporo pszenicy. Przeczytam kilka poprzednich wersetów. A gdy Boaz najadł się i napił, jego serce się rozweseliło. Poszedł położyć się przy stosie zboża. Wtedy ona przyszła po cichu, odkryła jego nogi i położyła się. O północy mężczyzna zląkł się, obrócił, a oto kobieta leżała u jego stóp i powiedział: kto ty jesteś? Odpowiedziała: jestem Rut, twoja służąca. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służącą, bo jesteś ze mną blisko spokrewniony, czyli jesteś wykupicielem. Jesteś blisko spokrewniony, jesteś moim wykupicielem. Posłuchajmy słów Boaza, jak ją skierował do Rut. A on odpowiedział: błogosławiona jesteś przez Pana, moja córko. Większą miłość okazałaś teraz niż na początku, gdyż nie poszłaś za młodzieńcami, czy to ubogimi, czy bogatymi. Teraz więc, moja córko, nie bój się. Uczynię wszystko, co powiedziałaś, gdyż całe miasto mego ludu wie, że jesteś cnotliwą kobietą. Z poselstwa z ostatniego szkolenia, poselstwa 11 na temat Księgi Przysłów, mówiliśmy o znaczeniu kobiety pełnej cnót. Zachęcam do przeczytania tego poselstwa 11. Publikacji Posługa Słowa. a poznamy znaczenie tego, co znaczy być kobietą pełną cnót. Punkt pierwszy w tym wersecie, pierwszy krewny męża Rut, jej najbliższy krewny, przedstawia w formie typu naszego naturalnego człowieka, który nie może nas wykupić i nas nie wykupi z zadłużenia, z grzechu, jakie ma nasz stary człowiek. Punkt drugi. Boaz, drugi krewny męża Rut, przedstawia w formie typu Chrystusa, który wziął udział we krwi i w ciele, żeby być naszym krewnym i który może nas odkupić z grzechu, odzyskać utracone prawo, jakie nasz naturalny człowiek miał w Bożym stworzeniu, być naszym nowym mężem w Jego boskim, organicznym związku z nami i wziąć nas za swoją odpowiedniczkę przez wzgląd na swój przyrost. To doprawdy wspaniałe. Ujrzymy więcej z tego w posestwie 11. Bardzo lubię rozdział 4 z Księgi Rut. Boaz powiedział Rut, że jest bliższy krewny od niego, więc do niego trzeba wpierw iść. I co się wydarzyło?
Boaz,
pamiętam, że kiedy Bradley czytał te wersety, był tak zachwycony. Czytamy, że Boaz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przychodził krewny, o którym mówił Boaz. Czy myślicie, że to była pomyłka? Zawołał Boaz: podejdź, człowieku, usiądź tutaj. Tamten podszedł i usiadł. Wtedy Boaz wziął 10 mężów ze starszych miasta i powiedział do nich: usiądźcie tu. I usiedli. Jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj. Odpowiedział ów krewny: ja wykupię. W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, dodał Boaz, weźmiesz również i Rut, Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. Taka panowała zasada w Starym Testamencie. Krewny ów odpowiedział: nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić. Boaz był dalszym krewnym. Obrazuje Chrystusa, który miał udział we krwi i w ciele, żeby nas odkupić, być naszym krewnym, odzyskać prawo, które utracił nasz naturalny człowiek w Bożym stworzeniu i być naszym nowym mężem, boskim, organicznym związku z nami i przyjąć nas jako odpowiedniczkę, żeby nastąpił jego przyrost. Teraz przechodzimy do punktu rzymskiego 5. To ostatni punkt rzymski. W ramach nagrody służącej Bożej ekonomii Rut zyskała odkupieńczego męża, który przedstawia w formie typu Chrystusa jako odkupieńczego męża wierzących. Teraz jako wierzący w Chrystusa mamy męża. Czy nas to nie cieszy? Który jest naszym wiecznym, obecnym i codziennym odkupicielem i który nas ratuje, zbawia i wybawia z wielu kłopotów. Od początku, kiedy to Bóg stworzył człowieka, nosił się z takim zamiarem, że będzie dla człowieka mężem. W Księdze Izajasza 54:5 czytamy: bo Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca. Oznacza to, że kiedy Bóg nas stworzył, chciał być naszym mężem. Dalej czytamy: a Twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Brat James powie o tym o wiele więcej w posestwie 11. To będzie wspaniałe. Punkt B. Oprócz zyskania odkupieńczego męża, Rut została też wykupiona z zadłużenia jej zmarłego męża. Stanowi to typ odkupienia wierzących z grzechu ich starego człowieka. Punkt pierwszy. W świetle listu do Rzymian 6:6 i 7:2-4 zmarły mąż, nasz stary mąż, jest naszym starym człowiekiem. Jeśli przeczytamy wersety 7:2-4, mowa tam o dwóch mężach. Jeśli myślimy o siódmym rozdziale, to o prawie grzechu i śmierci, ale do tego poselstwa potrzebujemy wersetów 2-4 i przypisów do nich. Pokazują one, że naszym starym człowiekiem był nasz stary mąż. Bóg stworzył nas, żebyśmy byli Jego żoną, ale my zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Zostawiliśmy Go i sami zajęliśmy pozycję należną mężowi. Ponieważ tak zrobiliśmy, nasz stary człowiek, który jest naszym naturalnym człowiekiem, stał się naszym mężem. Ale chwała Panu, nasz stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. To wspaniałe. To list do Rzymian 6:6, werset 7:4 mówi, bo kobieta zamężna związana jest prawem ze swoim mężem, dopóki on żyje. Ona nie cudzołoży, jeśli połączy się z tym mężem. Jeśli mąż umrze, bracia i siostry, nasz stary mąż umarł. To nasz stary człowiek. Naszym nowym mężem jest zmartwychwstały Chrystus. To nasz nowy mąż. Werset 7:4 mówi o pogrzebie i ślubie. To zobaczymy jutro. Werset 4. Tak więc, moi bracia, wy także zostaliście uśmierceni prawu poprzez ciało Chrystusa. To pogrzeb, abyście mogli złączyć się z innym. To ślub. Z tym, który został wzbudzony z martwych, abyście przynosili owoc Bogu. Punkt drugi. Nasz grzeszny mąż obciążył nas licznymi długami. Jednak w dniu, w którym poślubiliśmy Chrystusa, otrzymaliśmy męża, który jest naszym wszechmocnym, wszechpotężnym odkupicielem. Wszyscy potrzebujemy, żeby Chrystus był dla nas takim mężem. I powinniśmy stale przychodzić do Niego. Powiedzmy to razem. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Potrzeba nam dwóch rzeczy. Panie Jezu, kocham Cię i Panie Jezu, potrzebuję Cię. Punkt C. Innym aspektem nagrody Rut jest to, że stała się ona kluczowym przodkiem w rodowodzie, by doprowadzić do pojawienia się królewskiego domu Dawida w celu wydania na świat Chrystusa. Wskazuje to, że zdobyła wszechzawierający i wszechrozległy zysk wraz z pozycją i zdolnością do tego, by wprowadzić Chrystusa do rodu ludzkiego. Dlatego jest ona ważnym ogniwem w łańcuchu zanoszącym Chrystusa do każdego zakątka ziemi. Bracia i siostry, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Rut. Jest ona ważnym ogniwem w łańcuchu zanoszącym Chrystusa do każdego zakątka ziemi. Również teraz. Dobrze. Zostawiam Was z tymi wersetami. Zachęcam do przeczytania wszystkich przypisów do Księgi Rut. Nie zajmie Wam to dużo czasu, ale ćwiczcie swego ducha. Przeczytajcie Księgę i przypisy w duchu i w atmosferze modlitwy. Gdy coś nas uderzy, zanieśmy krótką modlitwę do Pana. Punkt D. Rut nie tylko stała się kluczowym przodkiem w rodowodzie w celu wydania Chrystusa na świat, lecz także przedłużyła linię ludzkości stworzonej przez Boga, żeby Chrystus mógł się wcielić. Jego wcielenie było kwestią Jego wyjścia z wieczności i wejścia w czas oraz wniesienia boskości w człowieczeństwo. Jak to odnosi się do nas? Punkt pierwszy. Każdy dzień naszego chrześcijańskiego życia powinien stanowić przedłużenie Chrystusowego wcielenia, kiedy to wydajemy na świat Chrystusa, żeby zrodził się On w innych za sprawą usługiwania im przez nas, Chrystusem jako duchem. O tym mówi drugi list do Koryntian 3:6. Jeśli jesteśmy sługami nowego przymierza, to i sługami ducha, który daje życie. Punkt drugi. Aby tak się działo, Wszyscy musimy przemawiać dla Chrystusa, wypowiadać Go i wypowiadać w innych. Usługiwanie Chrystusem w ten sposób z pewnością zmieni nas, także i tych, o których się troszczymy w sposób metaboliczny, co służy przeobrażeniu nas w Jego obraz. Jak Wam powiedziałem, kiedy oglądamy Chrystusa, On w nas się wlewa. Kiedy Go odbijamy, usługujemy Nim innym. Przeobrażamy się i oni przechodzą proces przeobrażania. Kolejny werset po 3:18 to 4:1. Dlatego mając tę posługę, do czego ta posługa się odnosi? Wróćmy do wersetu 18. Czym jest ta posługa? Polega ona na zwracaniu serc do Pana w naszym duchu, oglądaniu Go i wlewaniu się Go w nas oraz odbijaniu Go, by udzielać Go innym ze względu na zbiorowy wyraz, Jego kompletny i pełny wyraz w tym wszechświecie, czyli rzeczywistość ciała Chrystusa dzisiaj, znajdująca zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, w tysiącletnim królestwie i wieczności przyszłej. Na tym polega głębsze znaczenie całej Księgi Rut. Czyż nie jest to wspaniałe? To spojrzenie z lotu ptaka na całą tę księgę. Dobrze, na tym skończę.